Chciałbym dzisiaj, moi drodzy bracia i siostry, właśnie powiedzieć coś o takim porządku, o takim robieniu porządku, remontu trochę, porządku. Jest taka historia opisana w Starym Testamencie, za chwilę ją przytoczę, która mówi właśnie o takim porządkowaniu. I słowo to jest zapisane w II Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale, od wiersza 3 do 11. W 18 roku swego panowania król Jozjasz posłał pisarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama, do świątyni pańskiej z następującym poleceniem. Idź do arcykapłana Hilkiasza. Niech przygotuje wszystkie pieniądze, które wpłynęły do świątyni pańskiej i pieniądze, które wpłynęły do świątyni pańskiej i które zebrali stróże progów od ludu. I niech je wręczy kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. Ci zaś niech z nich wydają na robotników pracujących w świątyni pańskiej celem naprawienia uszkodzeń świątyni, na cieśli budowniczych i murarzy oraz na zakup drewna i kamieni ciosanych celem naprawienia świątyni. Tylko nie trzeba żądać od nich sprawozdania z pieniędzy im wręczonych, ponieważ pracują z nienaganną rzetelnością. Wówczas to arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: znalazłem księgę prawa w świątyni pańskiej. I dał Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. I pisarz Szafan oznajmił królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Oto historia, która wydarzyła się w czasach panowania króla Hiskiasza. Król Hiskiasz był tym królem, który chodził wedle dróg pańskich, wykonywał wolę Bożą, starał się wykonywać wolę Bożą. Słowo Boże mówi o nim, że nie było przed nim, ani nie było pod nim takiego króla. I oto w pewnym momencie postanowił wyremontować, posprzątać świątynię pańską. Przez wiele lat, właściwie można powiedzieć od czasów sędziów już, ta świątynia tak coraz bardziej, jakby coraz bardziej podupadała. I Jozjasz postanowił zrobić z tym porządek. Postanowił posprzątać, postanowił odnowić, wyremontować tą świątynię. Przywołał swojego pisarza, Szafana, zlecił mu to zadanie. Ten poszedł do arcykapłana Hilkiasza, aby zabrać wszystkie kosztowności, wszystkie pieniądze ze skarbca świątynnego, ze świątyni, przeznaczyć je na remont, na to wielkie sprzątanie, że tak się wyrażę. I kiedy poszedł, aby te pieniądze, te kosztowności zabrać, arcykapłan Hilkiasz znalazł księgę prawa. Ta księga była tam gdzieś pod tą warstwą tych kosztowności, tego złota, tych pieniędzy, gdzieś tam na samym dnie, od wielu, wielu lat zapomniana, leżała księga prawa. Prawdopodobnie była to księga powtórzonego prawa, piąta księga Mojżeszowa. Tak wskazuje szerszy kontekst. A więc Hilkiasz znalazł tą księgę, podał ją Szafanowi, Szafan ją odczytał i w całym tym fragmencie możemy zauważyć taką, wyczuwam w tym fragmencie taką konsternację. Oto Hilkiasz znalazł księgę prawa. Co teraz? Poszedł do Szafana i mówi: znalazłem księgę prawa. Co teraz? Szafan przeczytał tą księgę i pomyślał, że musi się o tym dowiedzieć król. A więc przyszedł do króla i zauważmy, że Szafan najpierw mówi do króla: słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni, wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej I pisarz Szafan oznajmił królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. To tak brzmi, tak jakby najpierw Szafan powiedział o tym, co trzeba, o tych wszystkich, te wszystkie sprawozdania, a później, kiedy już odchodził, aha, jeszcze jedno. Hilkiasz znalazł księgę prawa. Kiedy król rozkazał, nakazał przeczytać tą księgę, kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Moi drodzy, Jozjasz, kiedy usłyszał słowa tej księgi, to nagle zdał sobie sprawę, w jakim położeniu się znajduje on i jego naród. Nagle zrozumiał, w jakim miejscu jest, kiedy skonfrontował to z rzeczywistością. Zrozumiał, że tak naprawdę nie potrzeba, albo inaczej, ten remont jest nieistotny w tym momencie. To odnawianie ścian, to wymienianie okien, być może jakieś uzupełnianie tynków. Moi drodzy bracia i siostry, to nie jest jakaś aluzja do naszych remontów tutaj zboża, absolutnie. Tu chodzi o pewne priorytety. A więc król zrozumiał, skonfrontował słowo z rzeczywistością. Zobaczył ten wzór. Zobaczył, jak to ma wyglądać. A jak to wyglądało w rzeczywistości? Od czasów sędziów, stopniowo, coraz więcej nieczystości, brudu, ohydy wchodziło do świątyni pańskiej. A kulminację osiągnęło to za czasów dziadka Jozjasza, króla Menasesa. I przeczytam teraz to wszystko, co znajdowało się w świątyni. 21 rozdział mówi o tym. W chwili objęcia rządów Menases miał 20 lat, a panował 50 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Hefsiba. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Na powrót odbudował wyżyny, które zniósł jego ojciec Ezechiasz. Od czasu do czasu trafiał się król, który chciał zrobić jakąś reformę. W pełni nigdy się to nie udało. Na powrót odbudował wyżyny, które zniósł jego ojciec Ezechiasz, wzniósł ołtarze Baalowi i zrobił Aszerę, tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Zbudował również ołtarze w świątyni pańskiej, o której Pan powiedział: w Jeruzalem umieszczam moje imię. Zbudował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej. Przeprowadził syna swego przez ogień. Uprawiał wróżbiarstwo i czary. Ustanowił zaklinaczy i wieszczów. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak, iż go pobudził do gniewu. Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do jego syna Salomona: w świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, umieszczam moje imię na wieki. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom, o ile tylko będą pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem, oraz całego prawa, które im nadał sługa mój Mojżesz. Lecz oni nie słuchali, a Menases ich zwiodł, tak iż czynili większe zło, aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami. Nieprawdopodobne. Przerażające. Przerażający obraz świątyni pańskiej. Przez lata Księga Prawa była zapomniana. Nikt jej nie czytał. Nawet Hilkiasz, który był arcykapłanem, który, można powiedzieć, że tak się zażenował, kiedy znalazł tą księgę. Tak ją dał z taką niepewnością, obawą Hilkiaszowi, a ten poszedł z nią do króla. I kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty, to rozdarcie szat mówi o rozpaczy, o gniewie. To był taki wyraz gniewu, rozpaczy, oburzenia. A więc król Jozjasz zobaczył przerażającą sytuację. Nagle sobie uzmysłowił, co się dzieje. I kiedy to pojął, kiedy to zrozumiał, kiedy to zobaczył, postanowił zrobić z tym porządek. Halleluja. Poszedł do świątyni pańskiej i nakazał, aby to wszystko totalnie usunąć. Przeczytam, co Jozjasz zrobił. Następnie król wydał rozkaz arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu oraz stróżom progów. Jest to zapisane w 23 rozdziale od 4 wiersza. Aby usunęli ze świątyni pańskiej wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i całego Wojska Niebieskiego. Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili królowie judzcy i którzy składali ofiary kadzielne na wyżynach w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, Słońcu, Księżycowi, Gwiazdozbiorom i całemu Wojsku Niebieskiemu. Usunął Aszerę ze świątyni pańskiej na zewnątrz Jerozolimy do Doliny Cedronu i spalił ją w Dolinie Cedronu. Starł na popiół i rzucił popiół jej na groby pospolitego ludu. Zburzył domy osób uprawiających nierząd sakralny w świątyni pańskiej, gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery. Następnie splugawił Tofet w Dolinie Synów Hinnoma, aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha. Kiedy czytamy Słowo Boże i tak nie wgłębiamy się, nie zastanawiamy się nad tym, to wydawać by się mogło, że wszystko jest w porządku. Jest arcykapłan, jest ten urząd cały, system kapłański, jest składanie ofiar, ale ta świątynia została tak splugawiona, tak zanieczyszczona. Niesamowite. Jak mogło do tego dojść? Ano doszło do tego, ponieważ ten wzór leżał głęboko przysypany kosztownościami, pieniędzmi, złotem, tym wszystkim, co było być może dla nich wtedy istotne. Jakże ważne jest, aby mieć wzór. Jakże ważne jest, aby Boże Słowo było w naszych sercach. Abyśmy umieli rozróżnić to, co jest dobre, co jest właściwe. Oni tego nie potrafili rozróżnić. Nie potrafili tego przyjąć do swojego serca. A więc taki stan zastał Jozjasz. Kiedy już zrobił porządek, pousuwał te wszystkie nieczystości, tą całą ohydę ze świątyni pańskiej, król wydał całemu ludowi następujący rozkaz. Świętujcie Paschę na cześć Pana Boga waszego. Jak jest napisane w tej księdze, naprawdę nie obchodzono takiej Paschy jak ta od dni sędziów, którzy rządzili Izraelem i podczas całego okresu rządów królów Izraela i królów Judy. Dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzono taką Paschę na cześć Pana w Jerozolimie. Jak można daleko odejść od prawdy Bożego Słowa, a wszystko dzieje się stopniowo, małymi krokami. Moi drodzy, dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ Boże Słowo mówi w liście do Koryntian i w innych miejscach, że to my jesteśmy świątynią Bożą. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, mówi, że wy jesteście świątynią Boga. My jesteśmy świątynią Boga. Kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. W 6 rozdziale jest napisane, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. Już nie należycie do samych siebie. Drogoście bowiem wykupieni. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. A więc nasze ciało, Kościół Jezusa Chrystusa, to świątynia. To świątynia. A więc możemy zadać sobie takie pytanie, co w tej świątyni jest? Co tam się znajduje? A być może jest tam pełno nieczystości. Być może pełno brudu. Być może trzeba tam posprzątać. Być może trzeba tam coś wyremontować, coś pozamiatać. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, postęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. A jeżeli nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, a takie rzeczy... Moi drodzy, myślę, że nikt z nas nie może tak z ręką na sercu powiedzieć, że jest czysty, że jest wolny od tego, co tu Pan Jezus mówi, że z wnętrza serca pochodzą złe myśli. Macie czasem złe myśli? Ja mam. Że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą te wszystkie, tak, przeczytam jeszcze raz, złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa. Zabójstwo to nie tylko zabicie kogoś, tak? Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze wyraźnie, że nawet gniewanie się na brata to jest zabójstwo. Wyuzdanie, zazdrość, pycha, głupota, całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Moi drodzy, i chwała Bogu, że jesteśmy oczyszczeni krwią Jezusa, że jesteśmy zbawieni z łaski. Ale czy to znaczy, że możemy grzeszyć? Nie. List do Rzymian mówi, czy możemy grzeszyć? Tak, tam jest napisane w jednym miejscu. Czy zatem możemy grzeszyć? Bynajmniej. Absolutnie. A więc ta nasza świątynia, naszego serca, świątynia naszego ciała musi być stale, że tak powiem, poddawana sprzątaniu. Usuwaniu tego, co jest zbędne. Układaniu tego, co tam się znajduje z tych rzeczy dobrych według właściwych priorytetów. I zamiataniu. I moi drodzy, właśnie chciałbym powiedzieć trochę o tym. Usuwanie rzeczy zbędnych, rzeczy złych, niewłaściwych. Właśnie takich, jak tutaj Pan Jezus powiedział w 7 rozdziale Ewangelii Marka. W pierwszym liście do Tymoteusza albo w drugim, zaraz to zobaczę, jest napisane, apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, to jest w drugim liście napisane, w trzecim rozdziale od pierwszego wiersza. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy od takich stroni. Ja chciałbym powiedzieć, że nie tylko od takich ludzi należy stronić, ale od takich rzeczy należy stronić. One nie mają prawa znaleźć się w naszej świątyni, w świątyni naszego serca, naszego ciała. A więc te rzeczy musimy usunąć. Powinniśmy usunąć. Powinniśmy usunąć. Świątynia musi być czysta. A jesteśmy świątynią Ducha Świętego, świątynią Boga. Ten drugi warunek, tak, który mówi o sprzątaniu, a więc układanie wszystko we właściwym miejscu, na właściwym miejscu, we właściwej kolejności. Przykazanie, które mówi, nie będziesz miał bogów obcych obok mnie. Nie zamiast mnie, tak jak niektóre przykłady mówią, ale obok mnie. Czyli na równi ze mną, obok. Nie będziesz miał bogów obcych obok mnie. W tej świątyni pańskiej za czasów Jozjasza i wcześniej obok Boga Jahwe był Baal, był Moloch, był Kemosz, jakieś tam bóstwo Moabitów czy Amonitów. Były bogini Asztarte i inne jakieś plugastwa. Obok, na równi, ten kapłan, być może nawet kapłan Hilkiasz, przychodził i Bogu złożył ofiarę, a tamtemu jakieś kadzidło. Przecież wiele dróg prowadzi do Boga. Różne sposoby są oddawania Bogu czci. Ale wszystko musi być na właściwym miejscu. Wszystko musi być niżej niż Bóg. Wszystko musi być niżej. W liście do Filipian w 4 rozdziale czytamy od 8 wiersza. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście, co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. W liście do Efezjan w 4 rozdziale jest napisane od 1 wiersza. Zachęcam was zatem, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim i przez wszystkich i we wszystkich. A więc to właściwe poukładanie tych naszych życiowych spraw. Tak? Dążcie do tego, to miejcie na uwadze, co jest miłe, co jest godne, co zasługuje na jakieś uznanie. Również i te sprawy wiary naszej, doktryny. Jeden jest Bóg, jeden chrzest, tak? Jeden Pan, jeden Duch. We właściwym miejscu, we właściwej kolejności. A te wszystkie rzeczy zbędne, te nieczystości, tego wszystkiego należy się pozbyć. I moi drodzy, musimy to w naszym życiu praktykować, tego pozbywania się, aby to się nie nawarstwiało. Tak jak w tej świątyni pańskiej, przez lata dochodziły jakieś inne rzeczy. Dlatego, że ten wzór był zaniechany. Boże Słowo było zaniechane. A kiedy już pozbędziemy się tych wszystkich zbędnych rzeczy, kiedy już poukładamy wszystko to na swoim miejscu, według priorytetów, według hierarchii, to wtedy jeszcze musimy, tak jak mówiłem o tym sprzątaniu garażu, pozamiatać. Prawda? Słowo Boże mówi, że pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, jest napisane, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Odrobina kwasu. Jakieś tam parę okruszków na ziemi. Z czasem, tak jak mówiłem, nawarstwia się. Z czasem się nawarstwia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 22 wiersz, mówi, że aby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła, ta okruszynka, pozamiatać, wyrzucić. Tak jak Izraelici, kiedy obchodzili święto Paschy, musieli wszelkiego kwasu się pozbyć. I my w naszym życiu musimy też tego kwasu się pozbywać, moi drodzy. Aby nie urósł jakiś korzeń gorzkości. Aby nie urósł korzeń gorzkości. Musimy się pozbywać kwasu, bo kwas, jeżeli nie zamiatamy tej świątyni, się nawarstwia. Z czasem się nawarstwia. Kiedy już mamy posprzątane tą świątynię czystą, odkurzoną, to nie możemy sobie pozwolić na, tak jak ktoś kiedyś to tak powiedział, na taki gwóźdź w futrynie. Ten okruszek, ten gwóźdź w futrynie. Bo kiedy zostawimy taki gwóźdź w tym wysprzątanym mieszkaniu, w tej naszej świątyni wysprzątanej, gdzie wszystko jest na swoim miejscu poukładane, ale zostawimy sobie taki jeden mały gwóźdź, to wtedy przyjdzie szatan i powiesi na nim płaszcz. To będzie dla niego taka furtka, taki sposób na wejście, na zanieczyszczenie, zaśmiecenie na nowo tej świątyni. A więc, kiedy już mamy posprzątane, musimy dbać o ten porządek w naszej świątyni. A więc musimy, moi drodzy, ciągle. To jest taki proces ciągły, przez całe życie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To uświęcanie to jest proces, przez całe życie. Musimy pozbywać się tych nieczystości, tych brudów, które gdzieś tam czasem w naszej głowie się pojawiają. List do Kolosan, 3 rozdział mówi, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Dążcie do tego, co w górze, a więc to nasze dążenie, jakie ono jest. I pozbywanie się kwasu, wszelkiej goryczy, wszelkiego korzenia gorzkości, aby on nie urósł w tobie i we mnie. Ta cykliczność tego sprzątania, tak? Musi to być powtarzane. Dlatego Słowo Boże mówi, aby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. To nie jest tak raz na rok. Każde zgromadzenie, każde nabożeństwo, każda społeczność jest powodem, pretekstem do tego, żeby robić coś z tą świątynią naszego ciała, naszego serca, naszego umysłu. Zawsze to jest ten dobry moment, dobry powód. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. To jest taka dygresja, taki przytyk. Jak to niektórzy mają w zwyczaju. Ludzie mają w zwyczaju, żeby opuszczać wspólne zgromadzenia. To jest napisane w Bożym Słowie. Nie opuszczajmy, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. A to tym bardziej, kiedy widzimy, im bardziej widzimy, że czas przyjścia Pańskiego się przybliża. Ten właściwy wzór, ten wzór, który zobaczył król Jozjasz, który go przeraził do tego stopnia, że rozdarł szaty, abyśmy nie znaleźli się w takim położeniu, abyśmy nie byli w takim miejscu, że nagle się ockniemy, właściwie to dobrze. Właściwie to dobrze, tak. Oby był taki moment, jeżeli ktoś jakby zapomniał o tej księdze prawa Bożego, zapomniał o tym porządkowaniu swojej świątyni, to oby był taki moment, kiedy zobaczysz ten wzór, kiedy zobaczę Boże Słowo, księgę prawa, obym rozdarł swoje szaty w rozpaczy. Panie, jak daleko jestem. Ale nigdy nie jest za późno. Zawsze można zrobić ten porządek. Trzeba mieć ten właściwy wzór. Są różne wzory postępowania i tak dalej. List do Rzymian, 12 rozdział, mówi nam coś takiego w drugim wierszu. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest Bogu miłe i co doskonałe. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. A więc już wiemy, że ten świat daje nam złe wzory. I tutaj nie ma żadnej alternatywy. W tym świecie zawsze są złe wzory. Zły wzór. Czy my jako dzieci Boże mamy czerpać wzory ze świata? Nie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, też drugi wiersz, mówi: patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrzcie na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala, jak mówi przekład Biblii Tysiąclecia. Patrzcie na Jezusa, to On jest tym wzorem. Pan Jezus mówi: uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. On jest wzorem. On powinien być wzorem dla nas. I ostatnia rzecz. Pilnowanie porządku. Musi to być w naszym umyśle, w naszym sercu. Aby pilnować. To, co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie. A więc pilnujcie się, można tak powiedzieć. Paweł apostoł napisał do Tymoteusza w drugim liście takie słowa. W pierwszym liście Tymoteusza, w 4 rozdziale, od 13 wiersza. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk starszych. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie. W tych sprawach bądź wytrwały. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Do czasu, aż przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania, nauczania. Moi drodzy, a więc tak żartobliwie, na przykładzie sprzątaniu tego garażu. ale możemy zobaczyć pewne istotne elementy. Od czasu do czasu, a właściwie każdego dnia, musimy wejrzeć w siebie, aby nasza świątynia, świątynia Ducha Świętego, którą jesteśmy, którą jesteś Ty i ja, była zawsze czysta. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. I to jest pewne. Jesteśmy świątynią Bożą, ale czy mamy grzeszyć? Nie. Czy ma ta świątynia być zanieczyszczona jakimiś rzeczami złymi, niepotrzebnymi? Może i nieczystymi, plugawymi? Nie. A więc musimy ją wysprzątać. Musimy to robić cyklicznie. Musimy dbać o ten porządek w tej naszej świątyni. Musimy pozbywać się kwasu. Musimy mieć ten wzór. Jak to ma wyglądać? Boże Słowo. Boże Słowo oświetla, rozświetla ciemności. Jest tą pochodnią, która świeci w ciemnościach. Rozświetla nam drogę. I to pilnowanie porządku, prawda? Pilnuj czytania, nauczania. Przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu i tak dalej, i tak dalej. To są te wszystkie rzeczy, o których Boże Słowo mówi, aby nasza świątynia, świątynia naszego ciała, świątynia Boga była czysta. Bo tego, który niszczy świątynię Bożą, zniszczy Bóg. Moi drodzy, powstańmy już teraz. Chciałbym na koniec jeszcze się pomodlić. I być może w Twoim sercu pojawiły się jakieś postanowienia, jakieś myśli. Może potrzebujesz dzisiaj modlitwy wskutek wysłuchania Bożego Słowa. Może coś zobaczyłeś, może potrzebujesz po prostu Bożego wsparcia, modlitwy zboru. Jeżeli tak jest, to kiedy zespół zaśpiewa pieśń, a proszę tych wszystkich, którzy chcą dzisiaj, aby się z nimi modlić, aby wyszli tutaj do przodu. Przyjdziemy przed Boże oblicze, oddamy Bogu chwałę, ale też przyniesiemy Twoje życie do stóp Jezusa. Hallelujah.